Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry Państwa i moimi gośćmi dwie cudowne kobiety.
Joanna Chudzińska, prezes Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta w Słupsku.
Iwona Modliszewska, księgowa towarzystwa.
Organizacja pożytku publicznego, bo tego nie dodałyśmy. No i właśnie, jesteśmy tuż praktycznie po biegu charytatywnym. Policzyliście już, ile Fundacja Subventum zdążyła zebrać przez tą akcję dla Waszych podopiecznych?
W tym roku jeszcze nie zdążyłyśmy policzyć, ponieważ bieg zorganizowany był w sobotę, ale możemy powiedzieć, ile to było 2 lata temu i rok temu. Mhm. 2 lata temu to było łącznie, tak? Wyceniliśmy te wszystkie dobra, które biegacze przynieśli na ponad 17 tysięcy złotych. W ubiegłym roku było nieco mniej, ale nie było tak zwanych dużych darów rzeczowych, tak? To było ponad 15 tysięcy, czyli dla nas jest to bardzo, bardzo duże wspomożenie, tak? Naszej działalności, ponieważ zajmujemy się osobami bezdomnymi, mężczyznami i takie środki higieny osobistej, artykuły higieniczne wykorzystujemy w dużym, asortymencie i nie zakupujemy tego typu rzeczy.
No właśnie, w tej chwili wiem, że padły rekordy z tego, co organizator nam mówił. Rekordy też choćby w liczbie osób, która wzięła udział w tym biegu, w tej akcji na rzecz waszego towarzystwa. Ilu podopiecznych macie pod swoją opieką teraz? Około 60, zakładam, przed sezonem zimowym to...
Możemy docelowo przyjąć 78 osób na trzech różnych ośrodkach. Na dzień dzisiejszy mamy ich ponad 50, tak zawsze to jest granica 53-55 osób. Jest to taka ruchoma liczba, ponieważ jedną z placówek jest noclegownia i tam przychodzą panowie, nieraz jest ich 11, nieraz 12, tak? I to jest taka zmienna. Bardziej stacjonarne są schroniska, tak? W jednym mamy 24 osoby, w drugim 20 osób, także to jest taki stan na dzień dzisiejszy stacjonarny. No i ta ruchoma liczba osób, które przychodzą tylko i wyłącznie na nocleg.
No i za chwilę zima, to też będzie wyglądało inaczej. Poranki to już, teraz mamy przedsmak, poranki, noce już chłodne, więc liczba pewnie osób u Was także się zwiększy.
Co roku mamy takie troszeczkę zwiększone, tak, ilości tych osób, ale to nie jest tak, że oni na zimę, tak, zgłaszają się, nie wiem...
Tłumnie.
Tłumnie i hurtowo, ponieważ większość tych osób, które u nas korzysta z pomocy, są nam znane, tak, i jest to taka liczba, no, stała. Niestety bezdomność, tak jak i każdy inny
kryzys,
stan, czy tam kryzys, no ulega też takiej mentalności, że się starzejemy, tak? Jest dużo osób, które znamy od lat, które mieszkają u nas pół roku, rok, niektóre i więcej. Wiek już im nie pozwala na prowadzenie innego trybu życia, jakby pogodzili się z tym i są naszymi mieszkańcami długoletnio, tak?
A można tak?
W zasadzie nie powinno tak być, ale niestety nie wyproszę kogoś po okresie, załóżmy, 3-4 miesięcy pobytu, ponieważ można ten pobyt prolongować. Powinien iść dalej, tak, na dom pomocy społecznej, ale te miejsca też są, jak wiemy wszyscy, ograniczone.
Ich jest w ogóle za mało.
Ich jest, no niestety, ale jesteśmy w tak zwanym wyżu demograficznym osób w wieku senioralnym. Zapotrzebowanie na miejsca w DPS-ach jest bardzo duże. Jeśli stan zdrowia naszych mieszkańców pozwala im funkcjonować u nas, no to oni funkcjonują.
No tak. Udaje wam się, ja nie wiem, czy wy taką funkcję pełnicie, chyba nie, ale proszę mnie poprawić, bo do was rzeczywiście trafiają ludzie, którymi się zajmujecie, opiekujecie w kryzysie bezdomności, mężczyźni. Bo to też już wybrzmiewało, ale chciałabym podkreślić raz jeszcze. To są ludzie, tak jak pani mówi, którzy pogodzili się ze swoim losem, czy traktują to tymczasowo, na zasadzie, okej, w tej chwili nie daję sobie rady, tak wygląda moje życie, ale ja idę do przodu, ja chcę iść do przodu.
To jest różnie, to zależne od osoby, ponieważ osoby, no mówiąc prawdę, takie po 60 roku życia już wiele nie są w stanie zmienić, tak, w swoim własnym życiu i te jakby najtrudniej jest usamodzielnić. Jeśli chodzi o osoby takiej kategorii wiekowej 30 do 45 lat, one usiłują sobie jeszcze zmienić swoje życie. Niektórym się udaje, niektórzy gdzieś tam usamodzielniają się na krótki okres czasu, ponieważ potrafią do nas wrócić, tak? Nie udało się. I zaczynają jakby budować ten swój świat na nowo od nas.
No znowu. Tak. A analizowałyście kiedyś, dlaczego im się nie udaje?
No, główną rolę niestety grają alkohol. Tutaj uzależnienia, tak?
Okay. No to nie tylko alkohol pewnie.
No to nie tylko alkohol, gdzieś tam w stereotypach pokutuje to, że bezdomni to alkoholicy, no niestety nie tylko alkoholicy, hazardziści, narkomani, tak, uzależnieni krzyżowo. No jest to różnie. Trudno jest jakby tutaj stygmatyzować i jakby przykleić jedną łatkę, bo też są i choroby psychiczne, tak? Jeśli ktoś ma stwierdzoną chorobę psychiczną i niestety gdzieś tam mu się to życie tak potoczyło, a nie inaczej i przychodzi do nas, no to pierwszym krokiem powinna być poradnia zdrowia psychicznego. I jakby na nowo, tak? Zaczynamy ten proces zdrowienia i remisji, żeby ta choroba była w remisji. No i takim jest chyba najtrudniej osobom pomóc.
A jesteście w stanie, psycholog właśnie, czy znaczy, te instytucje współpracują z wami?
Tak, mamy dobry kontakt z Centrum Zdrowia Psychicznego przy Obrońcu Wybrzeża. Cieszymy się, że coś takiego jest i to na dosyć dobrym poziomie. Niektórzy z naszych mieszkańców uczestniczą tam, chodzą raz w tygodniu na terapię, mają wyznaczone, tak, te swoje godzinki idą i to jakby przynosi efekt, no ale to też nie dzieje się w ciągu miesiąca, tak, to jest długotrwały proces.
No tak.
I to trwa miesiącami.
Ja muszę też zapytać, nie wiem, czy ktokolwiek was kiedyś o to zapytał, jak wy sobie radzicie z zapachem?
Znaczy, nie mamy nigdy problemu z zapachem. W poprzedniej lokalizacji rzeczywiście...
Znaczy, ja też powiem, skąd moje pytanie, jeśli pani pozwoli, bo jakby stereotypem, tak, pewnym i tą łatką, która przykleiła się do osób bezdomnych, no jest najczęściej wizerunek człowieka, którego spotykamy na ulicy. Tak? Który jest brudny, kolokwialnie mówiąc śmierdzący. W związku z czym oczywiście, że co jakiś czas ktoś pochyla się nad takim człowiekiem, zrobi zakupy, ale najczęściej to są ludzie, którzy proszą o drobne, po czym idą kupują w sklepie alkohol. Nie tą bułkę, na którą zbierają w cudzysłowie, tylko właśnie alkohol. Więc jakby przeświadczenie też wielu osób jest takie, że tacy ludzie, którzy, jeśli do was trafiają, no to trafiają ci z ulicy właśnie. Stąd pytanie.
Tutaj
stąd pytanie.
Po części pani redaktor ma rację, ale to też gdzieś tam pokutuje w społeczeństwie taki stereotyp, tak, że osoba bezdomna jest to osoba zaniedbana, brudna, śmierdząca, ale to też nie jest tak zawsze, tak?
No właśnie.
Zdarza się,
ja bym
tak,
chciała,
że to są
to...
osoby, które korzystają z systemu wsparcia, jaki funkcjonuje na terenie miasta Słupska, korzystają z punktów, gdzie można sobie taką pomoc doraźną, tak, jak kąpiel, wymiana odzieży załatwić. Ale w społeczeństwie to pokutuje, ale też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nie wszystkie osoby, które są brudne, zaniedbane, śmierdzące, są osobami bezdomnymi. To
tak,
też
to
są
prawda.
Osoby domne, tak? Ponieważ my chodząc po mieście widzimy, którzy są kolokwialnie mówiąc nasi, a których nie znamy. A wyglądają jak osoby bezdomne, tak?
Tak, to prawda, dlatego też pytam. Bo z kolei też zakładam, działa to w drugą stronę, czyli osoby, których nie odróżnilibyśmy dokładnie. Od siebie na ulicy, także są w kryzysie bezdomności.
Tak, te osoby normalnie gdzieś tam się przemieszczają po ulicach, niczym się nie różnią niestety od nas, tak, bo gdzieś to też trzeba wyraźnie zaznaczyć. Chodzą, jedynym problemem ich jest to, że oni nie mają po prostu domu.
My swojego
mamy
miejsca.
Dokąd, tak. Mamy jeszcze dokąd wrócić, powiem od razu, a oni są bezdomni, przychodzą albo do ośrodków, czy to naszych, czy innych, no i te życie ich tak toczy się pomału.
Ci wszyscy, którzy do was trafiają, no każdy ma swoją historię. Każdy jeden, jak każdy z nas. Ma bagaż doświadczeń. Jak wy sobie z tym radzicie? Nie da się obok nich przejść obojętnie.
Fakt. Każdy jest inny, każdy ma inną historię. Niektórzy nam na wstępie opowiadają, tak, ten swój bogaty życiorys w te traumatyczne przeżycia, gdzieś tam osnuty. Ale powiem tak, czasem my też to weryfikujemy i nie wszystko to, co słyszymy jakby podane na talerzu, jest to prawdą.
Może to jest trochę taka forma usprawiedliwiania, tak, tego, co się wydarzyło i tego, znaczy, że oni muszą przyjść
do nas. W ogóle
nas.
Mamy jako ludzie taką tendencję, tak, że jeśli ktoś jest winny, zawinił, to może nie my, szukajmy problemu albo studujmy go na kogoś innego.
No tak.
Taka jest mentalność ludzi, tak? I oni też tak samo funkcjonują. Chyba najbardziej trudnym sytuacjami są takie przypadki, gdzie ta osoba nie mówi, co było przyczyną, tak? I to trzeba powiedzieć sobie wprost, że to trwa nieraz miesiąc, więcej. I w pewnym momencie on powie, co się takiego zadziało w jego życiu, że trafił w końcu do nas, tak? Bo przyjście do ośrodka to też jest jakieś takie twarde postanowienie i jakby ukorzenie się, tak? Że nie daję sobie rady, no jestem na granicy już i przychodzę. I ta pomoc jest na początku oferowana w formie takiej prostej, że jest zmiana ubrań, kąpiel, tak, masz swoje miejsce, swoje rzeczy możesz tu i tu położyć, ale to też się czeka jakby z inicjatywą troszeczkę, co on chce, tak. Mhm. Bo każdy musi się oswoić z tym nowym stanem, z nowym środowiskiem, tak? Bo to też nie jest miłe mieszkać w sali wieloosobowej. Każdy jest inny, przyzwyczaić się. Są to trudne sytuacje, nie będziemy ukrywać. Trudno jest dotrzeć.
Nie ma intymności, tak, żadnej.
Znaczy ta intymność jest w jakimś stopniu zachowana. Łącznie z tym, że uczymy jakby mieszkańców, tak? Że ten ma prawo, nie wiem, no... do takiej reakcji, ty masz prawo do innej reakcji, mhm. tak? Ale jesteście w jednej sali czy w jednym pokoju. No i trzeba niestety uczyć się tej tolerancji, wzajemnego szacunku do siebie.
To niełatwe.
Nie jest to łatwe. Staramy się nie dopuszczać do jakichś takich eskalacji konfliktów. Nie będę ukrywała, że to się dzieje bardzo rzadko, ale też łagodzimy te stany poprzez no, zmianę, tak? Jakby miejsca w sali, tak? Pobytu. Mhm.
Czyli wy musicie być trochę jak mediator i psycholog przy okazji
znaczy,
jeszcze.
My jesteśmy wielozadaniowi i wielofunkcyjni. Mhm. To, że Iwonka jest akurat na przykład dzisiaj ze mną, jest księgowym, to nie znaczy, że ona nie bierze jakby udziału pośredniego, może nie bezpośredniego, chociaż czasem ją zostawiamy gdzieś tam na dole w placówkach, bo musimy gdzieś się udać. I ktoś zawsze musi być, tak, w tych placówkach. I wszyscy będą mieli się słuchać w danym momencie, jeśli coś się dzieje. Bo to też jakby funkcja, czy księgowy, czy nie wiem, czy któraś z pań opiekunek z innej części. Jeśli jest jedna na placówce, to wszyscy jakby pod nią podlegają i wiedzą, że ona jest tutaj decydująca.
A jak to się stało? Właściwie o to powinnam jeszcze zapytać, bo większość z was, czyli organizatorów pracujących w towarzystwie imienia świętego brata Alberta, to kobiety.
Teraz już tak,
już
może
nie?
Nie większość, mamy i panów.
Macie
też.
Macie panów?
Mamy też panów. Kiedyś było inaczej, byli tylko mężczyźni. Mhm. Jak ja zaczęłam pracę, takim byłam ewenementem, tak, w towarzystwie, bo ja byłam taką no, kobietą, która się tam gdzieś zatrudniła, ale w Polsce wtedy jeszcze kobiety jakby nie funkcjonowały.
Bo pani Janna była pielęgniarką.
Ja byłam z pierwszego
z tego, co pamiętam,
pielęgniarką,
tak.
I taką funkcję na początku, w latach 90. pełniłam. Później się przekwalifikowałam, już jej nie pełnię, ale nie jest to prosta ta rola, ponieważ kobiety łagodzą bardziej te konfliktowe jakieś tam napięcia, ponieważ mamy jakby inne usposobienie, tak? Jesteśmy może mniej takie zadziorne, ale bardziej konsekwentne. Panów też zatrudniamy, oni są bardziej w schronisku takim samoobsługowym, jak my to mówimy kolokwialnie. Część opiekuńcza jest, no niestety, większość pracowników to są kobiety, które mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pełnią rolę tych opiekunek takich bezpośrednio nad osobami, które wymagają już takiego konkretnego wsparcia, tak?
No ale nie ma we was strachu? Nie było?
Znaczy, czy jest strach? No trudno powiedzieć. Ja akurat jestem osobą taką, która no nigdy się nie bałam nowych wyzwań i radzę sobie, tak, z jakimiś napięciami, stresami. Czy jest strach? No nigdy nie wiemy, jak przechodzimy do pracy, co nas spotka. To jest na pewno jedna z takich wad tej pracy, tak? Możemy sobie zaplanować, że dzisiaj przyjdziemy do pani na chwilę na audycję, ale jak wrócimy, to nie wiemy, co będzie.
Ale to nie brzmi
taka prawda, to znaczy to, czy to brzmi optymistycznie, no, trudno jest nam zaplanować, takie jest życie, tak? Jak mamy teraz stacjonarnie ponad 40 osób, to każdy jest inny i każdy może się różnie zachować w danym momencie, tak?
Ci, którzy do was przychodzą, to już wiemy jakby, że każdy inny, że nie każdy jest pogodzony jeszcze pewnie z tym losem, który go spotkał, bo to też zakładam się zdarza. No ale właśnie, oni przychodzą z roszczeniem, czy przychodzą na zasadzie zobaczymy, co się wydarzy, jak mi pomogą?
A to jest różnie. Niektórzy mają tą postawę taką agresywną, jak ja to powiem, tak, w zachowaniu, tak, bo mi się należy, ja tu jestem biedny i tak dalej. No i taką osobę należy niestety troszeczkę poskromić, tak, że nic nikomu się nie należy. My możemy ukierunkować tą pomoc, tak, wskazać drogę, ale na ile on pójdzie po tą pomoc dalej z naszym wsparciem, to już jest wybór delikwenta danego. Taka jest prawda. No niektórzy tak. Są bardzo wycofani z życia społecznego i tutaj to jest takie ciągnienie za rączkę. Pójdziemy tu, oczywiście za zgodą pana, zarejestrujemy do lekarza i tak dalej. To jest, każda sytuacja jest inna pod człowieka. Nieraz byśmy chcieli, żeby ta pomoc była taka szybka i intensywna. No niestety realia są takie, a nie inne, że na przykład trudno jest nam nieraz wystukać to miejsce w poradni u lekarza szybciej.
No tak, trzeba przydałoby swoje się, odczekać.
Musimy niestety, no tak jak każdy inny obywatel naszego kraju, poczekać w kolejce i tu jest taka obawa, tak, czy zdążymy, czy nie zdążymy. Także takie normalne życie, taki wielki dom, gdzie każdy jest inny. No i będziemy się dostosowywać do tego, żeby no, ta pomoc była trafiona, tak?
Zabieracie ze sobą pracę do domu?
Ja nie.
Nie, nie. Nie, się to oddzielać. Czasami zostaje coś w głowie, szczególnie jak są bardzo młodzi na przykład przychodzą, to się zdarza tak, że mógłby być moim synem, czy coś w tym stylu.
No tak.
Ale no, staramy się nie oddzielać to jednak.
Bo to nie jest też łatwe, słuchajcie, żeby nie zabierać tych historii ludzkich przede wszystkim, nie? Dramatów, które gdzieś tam widzicie też.
Ale to też jest taki komfort dbania o siebie. Każdego nowego pracownika, którego przyjmujemy do pracy, ja uprzedzam, że w pracy pracujemy, wychodzimy za bramę i powinniśmy właśnie pozamykać pewne tematy, ponieważ to też rzutuje na nasze funkcjonowanie, tak? My mamy swoje rodziny, swoje problemy, chociaż czasami mam takie wrażenie, że nasi mieszkańcy myślą, że my to w ogóle tak bez problemu bo przechodzimy przez wszystko, bo oni są tacy biedni, no a my tutaj sobie przychodzimy do pracy, wychodzimy, zadowoleni wracamy, nawet jak jest nam ciężko, to i tak...
Jest lepiej niż im.
Znaczy tak, ale oni jakby gdzieś nie mogą sobie tego wyobrazić, że my normalnie mamy swoje tragedie, przeżycia, jakieś takie niemiłe rzeczy, które nas w życiu spotykają, ale przechodząc do pracy też ten swój bagaż, problemów rodzinnych zostawiamy, a jesteśmy dyspozycyjni, żeby im pomóc.
To taka misja, powiedziałabym trochę.
Ta praca to w ogóle jest misja, ponieważ w rutynę nie można popaść.
No tak, nie ma jednego schematu.
Nie ma.
Ani procedur,
są pewne
że tak
jakby rzeczy, które na wstępie się organizuje, ale później też się czeka, ile możemy pomóc, ile pan chce, żeby też nie wylać dziecka z kąpielą, bo czasami jest tak, że mamy takie różne dyskusje z różnymi pracownikami socjalnymi, że my jeszcze nie widzimy pana w tym obszarze tak działań, ponieważ niech on się nacieszy tym, co już na razie osiągnął.
Czyli małymi krokami.
Małymi, zawsze małymi krokami, ponieważ zdarzało się tak, że ta pomoc była jakby zbyt intensywna, zbyt szybko, no i pan do nas wraca. A to nie o to chodzi w pomocy. W pomocy lepiej może, gdyby on u nas pomieszkał sobie te 2-3 miesiące dłużej, okrzepnął z tej radości i następny kroczek wykonał.
Jak wielu wraca do was właśnie ludzi?
Znaczy tak statystycznie może, nie wiem, 10%, czyli nie jest to dużo. No ale to zawsze jest porażka, że się znowu witamy, tak? Tylko on już też wie, na co może liczyć i czego się spodziewać. Jest mu łatwiej jakby tą drogę z powrotem wejść w te takie tory, że ja sobie poradzę, już wiem, gdzie zrobiłem błąd. Fajnie jest też, kiedy nasi mieszkańcy, na przykład uzależnieni od alkoholu, potrafią wykryć u siebie nawrót choroby. To jest już sukces dla nich ogromny, ponieważ do tej pory zapijali, a na przykład mówią, że on musi iść na 2 tygodnie na terapię. I to mówi tak, jak ja do pani teraz, tak? Płynnie, bo on to widzi. I to jest sukces jego, ponieważ on już te mechanizmy sobie zauważa sam. Ja nie muszę mówić, tak, że powinien.
Okej. No tak, no bo to, no, to tak jak w każdym uzależnieniu. Najtrudniejszy pierwszy krok, czyli uświadomienie sobie, że mam problem. Po prostu.
No, niektórzy walczą z nami, bo my mówimy, że widzimy taką potrzebę, żeby pan się zgłosił. No, ale pan miesiącami walczy, bo on się nie utożsamia z własnym problemem, nie? To nie jest takie proste przyjąć na klatkę, że ja mam ten problem.
Tak, tak, dlatego mówię, że to najtrudniejsze. No właśnie. I to stąd też było moje pytanie, jak to jest, że kobiety sobie tak świetnie radzą, bo przecież my nie pierwszy raz się spotykamy i rozmawiamy o towarzystwie imienia świętego brata Alberta. Natomiast ja zawsze z podziwem i z ogromnym szacunkiem do waszej pracy, bo ja z kolei powtarzam, tak jak wielokrotnie powtarzałam Teresie Jerzyk z hospicjum, ja nie nadawałabym się do takiej pracy, ponieważ ja każdą historię ludzką zabieram ze sobą do domu. Stąd też jakby moje pytanie, jak wy sobie z tym radzicie? Tak?
No staramy się, to nie jest tak, że to jest taki automat. No pewnie, że jest ciężko, czasem jest nawet trudno wrócić do tej pracy, bo jakieś tam wydarzenia, które gdzieś z dnia wczorajszego jeszcze tkwią i przychodzimy i no, nie będziemy udawać, że nas to nie dotknęło.
Trzeba się zmierzyć, wziąć byka za rogiem.
No niestety.
No nie są to proste rzeczy. Środki higieny osobistej, te, które do was trafiają, te zbiórki, które do was trafiają, na ile, na jak długo wystarczają? I jak duża pomoc to jest dla was?
To jest bardzo duża pomoc, ponieważ odkąd bierzemy udział w organizowanych biegach przez Darka, to już chyba będzie 7 raz.
Siódmy raz.
to powiem szczerze, że nie kupiliśmy ani mydła, ani szamponów, takich zwykłych, takich podstawowych rzeczy, które no człowiek codziennie używa, tak? Mhm. Więc zawsze, jak jest ten bieg, mówię, że takie zwykłe jedno mydełko, tak? Ale jeśli tych mydełek jest dużo i sobie je przemnożymy, to są to naprawdę duże środki dla nas, takie namacalne wsparcie, tak? Mhm. Że my to mamy, człowiek każdy takich rzeczy używa, no, czy to jedno, czy dwa w miesiącu, tak, w zależności od potrzeb. To jest takie, no, coś prostego, ale coś dla nas, który ma jakby taki duży wymiar.
No tak, 17 tysięcy złotych.
Nie powiem mojemu mieszkańcowi, nie dam ci mydła, bo nie mam. Mam. Jeszcze mogę się spytać, jakie...
Szampon, nie?
Tak, jeszcze mam szampon, żelik i tak dalej, tak. Szczoteczkę do zębów, tak. W ogóle ostatnio też była taka dyskusja, bo my namawiamy naszych panów, tak. Pójdziemy do dentysty, to też nie jest takie, proszę państwa, takie lekkie, bo pan, no, który nie ma tego uzębienia, niestety gdzieś tam choruje, to sobie tam o nas różnie myśli, ale się uda, tak, zrobić mu te ząbki. Jedna z pań, która pracuje w MOPR-ze, mówi: a wy dalej do dentysty wysyłacie? No wysyłamy jak dzieci. No ale jest efekt.
Super.
No też się cieszymy. Jeśli ktoś do nas się uśmiechnie, tak, i ma czyn.
No tak.
To takie, gdzieś dla kogoś to się może takie wydaje nieznaczące, ale to nie jest proste. To jest sukces, jak się mówi pana Liksińskiego i Grykowskiego, że oni pójdą i później sami cyklicznie już się umawiają i chodzą.
No to jest super. To też jest sukces. Rzecz. Tak, duży. Powiedzcie proszę jeszcze, przypomnijcie nam, kto was finansuje, skąd macie środki na działalność?
Mamy dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Słupsku. Mhm. Sukcesywnie podpisujemy na realizację zadań publicznych, czyli taką usługę schronienia, porozumienia z gminami ościennymi. Ze środków zewnętrznych, tak, też mamy troszeczkę wsparcia na taką typową działalność adresowaną do naszych mieszkańców, tak jak wsparcie psychologiczne, prawne i tak dalej. Przez ten okres pandemii, powiedzmy sobie, i wojny na Ukrainie, coraz trudniej jest nam zdobyć takie środki zewnętrzne, bo cała masa tych środków publicznych była przeznaczona najpierw na pandemię, na walkę z pandemią,
no tak.
Teraz na pomoc Ukraińcom, więc jakby czujemy taki niedosyt, tak, i jakby te wszelkie możliwości gdzieś są okrojone, bo te dotacje są na takim samym poziomie, jak były przed kilkunastu laty, potrzeby są większe.
A to wszyscy wiemy, jak wygląda
źródeł
życie.
Finansowania jest coraz mniej, tak? Mhm. Bo rozumiemy wszystkie. Te rzeczy trzeba jakby pogodzić, no ale my w tej sferze społecznej widzimy, że to jakby taka jest stagnacja, tak? Jest coraz mniej tych konkursów ogłaszanych.
A ile potrzeba wam? Przepraszam, proszę.
Nie, no zapraszam. Mamy też osoby prywatne, które nas wspierają, którym bardzo dziękujemy. Przy okazji, systematycznie naprawdę potrafią jakieś drobne kwoty przysyłać, które dla nas się urastają do gdzieś tam większych kwot. No i 1%, który nam jest przekazywany.
W tej chwili.
Tak, to tak od tego roku, a to też jest super wsparcie.
A ile średnio potrzeba wam pieniędzy tak na takie dobre funkcjonowanie roczne?
Na takie bezpieczne, tak?
Ile osób
czyli
zatrudniacie?
Musimy, no, w tym momencie tylko 11 mamy umów o pracę, a pozostałe to są umowy cywilnoprawne, tak w granicach 5-7 osób, w zależności od potrzeb. Czyli na 3 ośrodki jest to nieduże zatrudnienie.
No nie. Właśnie chciałam powiedzieć, że nieduże. No i do tego dochodzi utrzymanie obiektów.
Tak, koszty utrzymania są dosyć spore. No niestety inflacja, która wszystkich gdzieś tam dotyka,
tak.
Nas też dotyka. Koszty nam, opłaty za media nam bardzo wzrosły, no bo wiadomo, też płacimy rachunki domowe i mamy jakby porównanie. Także kiedyś płaciliśmy w sezonie letnim do 2000 za energię elektryczną, teraz mamy 4 w sezonie letnim, tak?
No, ogrzewanie za chwilę.
Ogrzewanie za chwilę.
Kolosalne kwoty.
Pomimo to, że jesteśmy naprawdę gdzieś tam nauczeni tej oszczędności, gospodarności, no są to ogromne
nie da się przeskoczyć kwoty. Pewnych rzeczy.
Wszystkie ceny rosną.
A automatycznie za tym jednym, przecież wiadomo, koszty za usługi, za żywność, no to tak jak w dużym domu, to my to niestety odczuwamy bardzo. Czasami po prostu oczy robimy takich, na rachunek przychodzi i z takim niedowierzaniem, Boże, aż tyle, nie?
Posiłki u was też mają podopieczni?
Tak, my zapewniamy 3 posiłki dziennie. Czasem uda się nam jeszcze w południe dodatkowo, tak, coś tam zorganizować, jak dostajemy słodkie bułeczki, czyli też je wydajemy. W większości żywność jest pozyskiwana czy z takiego programu, który teraz jest troszeczkę okrojony, POPZ+, od różnych darczyńców typu poprzez Bank Żywności.
Bank Żywności, tak, właśnie chciałam powiedzieć, oni prężnie.
Odbieramy sobie sami z dyskontów. Część zakupujemy, ponieważ nie wszystko jesteśmy w stanie sobie zorganizować. Wspomagają nas też piekarnie słupskie w miarę możliwości. To są dosyć znaczące jakby wkłady, ale dokupujemy tą żywność, ona jest bardzo dla nas droga. Nie chciałabym tutaj zabrzmieć tak gołosłownie. Zawsze gdzieś tam mamy te ziemiopłody, tak, zapewnione. W tym roku dopiero będziemy się zabierać za ziemniaki, za wykopki, jak ja to mówię, papierowe, ale tak licząc, no, te 6-8 ton ziemniaków, to jest takie, no, akurat na zimę, nie?
O matko, to dużo.
No i głównie jak pozyskujemy, no to są jednak warzywa, owoce, tak, bardziej to na przykład mięso, które też panowie muszą jeść, no to już nasze koszty, tak, a to dość sporo.
A czego potrzeba na zimę? Co roku taki apel też robimy do mieszkańców Słupska i regionu, żeby właśnie to, o czym pani mówiła, wesprzeć kurtki ciepłe, szaliki, czapki, rękawiczki, bielizna ciepła.
Bielizna, skarpety, buty mogą być używane, bo nie mamy już takich zapasów. No właściwie to wszystko, co każdy z nas używa, czyli te szaliczki, czapeczki, jak najbardziej. Bielizna ciepła. Mamy dużo osób w wieku takim poprodukcyjnym, gdzie oni są z marźluchami, nie będę ukrywała. Niektórzy sobie sami mają jakieś źródło dochodu, sobie mogą dokupić, ale jest większość osób, którym no dajemy, po prostu wydajemy z tego magazynu.
Powiedzcie na koniec, proszę, gdzie was znaleźć, gdyby ktoś chciał trafić do Towarzystwa Świętego Brata Alberta.
Placówki znajdują się i funkcjonują przy ulicy Krzywoustego 6, przy Orliku, powiem od razu. Dla niektórych drogowskazem będzie, że tam kiedyś było technikum kolejowe, później było liceum chyba numer 5. Także obiekt jest duży, widoczny, drzwi zawsze otwarte, można wejść, powiedzieć, czy się coś przyniosło, chętnie przyjmiemy.
Po prostu. Pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Razem łatwiej, proszę o tym pamiętać. Im więcej osób będzie wspierać podopiecznych fundacji, w tym wypadku także Towarzystwo imienia Świętego Alberta, tym będzie nam wszystkim, myślę, lepiej.
Na pewno.
Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Razem łatwiej.